Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu politolog profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Za nami wakacje, politycy nie dali im o sobie zapomnieć. W czasie wolnym znamy jedynki na okręgowych listach wyborczych. Zgodnie z zapowiedzią Jarosław Kaczyński ma otwierać listę PiS w Kielcach. Jedynką w Warszawie będzie Piotr Gliński. Premier Mateusz Morawiecki zajmie pierwsze miejsce na liście PiS w Katowicach, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w Łodzi. Minister obrony Mariusz Błaszczak będzie jedynką w okręgu warszawskim. Kamiński, hełm. No właśnie, co dla pani profesor jest największą niespodzianką tegorocznych wyborów, jeśli chodzi o listę, na razie partii rządzącej.
Tak, ja myślę, że te wybory są specyficzne z różnego punktu widzenia, ale to, co jest ciekawe, to nie jedynki w tej kampanii, ale te dalsze miejsca. Myślę, że one przyciągają więcej uwagi, bo można powiedzieć, że te nazwiska, które pani wymieniła, ale również tutaj bliski nam Dolny Śląsk, to nie są jakieś duże zaskoczenia. Partia rządząca, czy partie współrządzące tak naprawdę poszły dosyć zachowawczo, czyli niespodzianek tutaj nie było, ale już na przykład pewne transfery, jak chociażby pan Bąkiewicz jako ostatnie miejsce na w jednym z okręgów, czy Łukasz Mejza, który też nie jest przecież w Prawie i Sprawiedliwości, a jest desygnowany przez Adama Bielana, czyli Republikanów, jeżeli ktoś wie, tak, że taka partia w ogóle istnieje, to one, te nazwiska wzbudzały dużo kontrowersji, czy dalej wzbudzają sporo kontrowersji, więc to jest interesujące i chociaż pani powiedziała, żeby mówić na razie tylko o partii rządzącej, no to oczywiście mamy odpowiedź niemal natychmiast partii opozycyjnych i myślę,
że wydaje mi się, że ta odpowiedź była dużo wcześniej.
Tak.
Tak naprawdę to rządzący odpowiadali na listy opozycji.
Tak, rzeczywiście to też jest następna ciekawostka, że...
I ten termin no, nie został przekroczony, mówiło się na przełomie sierpnia, września, w czwartek faktycznie 31 sierpnia poznaliśmy te nazwiska, tak, w końcu. No i też, na razie jedynki, ale...
I też tak wiedzieliśmy, dlaczego to tak wygląda. Ja myślę, że nawet Jarosław Kaczyński nie bardzo to ukrywał, że chodziło o to, iż w niemal ostatni dzień, czy przedostatni dzień sierpnia odbywało się ostatnie posiedzenie Sejmu i chodziło o to, żeby...
Przytrzymać? I żeby mieć większość.
I nie tyle właśnie napięcie w oczekiwaniu opinii publicznej, tylko żeby była dyscyplina podczas głosowania. Tak, natomiast no tutaj, jak mówię o tych niespodziankach również na listach opozycji, no to na pewno sporo kontrowersji wzbudziło kandydowanie pana Giertycha z tego okręgu, w którym kandyduje, jak pani sama powiedziała, Jarosław Kaczyński, czyli z Świętokrzyskiego. I znowu, to też jest ciekawe, że najwięcej emocji wzbudzają nie jedynki, tylko te dalsze miejsca i jesteśmy świadkami tego, że teraz bój tak naprawdę toczył się o ostatnie miejsca, a nie właśnie pierwsze, drugie.
Po co opozycji Roman Giertych?
No, Donald Tusk powiedział, że oczywiście dosyć... To miał być żart, tak? Żeby Jarosławowi Kaczyńskiemu nie było smutno w Kielcach, żeby miał...
Twojego wicepremiera.
Swojego wicepremiera, no ale rzecz jasna to jest żart. Natomiast chodziło o to, aby skoro na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska w tym regionie wystawia no, znaną polityczkę, ale jednak... mniej kontrowersyjną, to chodziło o to, żeby spróbować punktować lidera opozycyjnej, przepraszam, rządzącej partii poprzez jego dawnego współpracownika, czyli Romana Giertycha.
No tak, tylko że 35% respondentów na przykład w takim sondażu Research negatywnie ocenia fakt, że Roman Giertych znajduje się na tych listach Koalicji Obywatelskiej. My wszyscy pamiętamy te wypowiedzi Romana Giertycha, także pamiętam, ja jestem no, z młodzieży gimnazjalnej, więc pamiętam reformę. Mówiło się w szkole zagierdycha szkoła, zdycha.
Mhm. No na pewno było sporo kontrowersji. Ja też pamiętam ten czas, pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc jak to wyglądało od strony nie tyle uczniów, ale nauczycieli.
To nie będzie wyciągane wszystko, gdyby ewentualnie opozycja doszła do władzy. Czy wyobraża sobie pani profesor, że będą współrządzić i będzie tam Roman Gierdych na przykład zajmie się edukacją?
Mhm. Myślę, że akurat edukacją się nie zajmie, ale takie pytania chociaż były kierowane do polityków Razem. I jeśli dobrze pamiętam, do Adriana Zandberga, czy sobie wyobraża współrządzenie z Romanem Giertychem. Ja nie mam wrażenia, że Roman Giertych jest szykowany na jakieś stanowiska ministerialne. Że po pierwsze startowanie z ostatniego miejsca, mimo że przyciąga uwagę, to nie daje żadnych gwarancji, że zdobędzie się mandat. Że bardziej chodzi o napsucie krwi, o przyciągnięcie uwagi opinii publicznej, nawet takimi ryzykownymi ruchami, ale jak mówi przysłowie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i zdaje się, że Donald Tusk czasami pewnymi ruchami to dowodzi, że uwierzył w tą prawdę, no, ale pamiętajmy, te ryzykowne ruchy są również po stronie koalicji rządzącej, no bo właśnie wystawienie narodowca, który jest agresywny w stosunku do kobiet, agresywny również słownie, jest też bardzo ryzykowne, chociaż z punktu widzenia taktycznego wydaje się zrozumiałe, to jest chęć odebrania głosów Konfederacji.
Czy prezes ucieka do Świętokrzyskiego przed Donaldem Tuskiem?
Może tak, ale pamiętajmy, że były już dwukrotnie wybory, kiedy miał mniejszy wynik, niższe poparcie niż Donald Tusk w Warszawie.
Chcę próbować sprawdzić, że tak może być po raz kolejny?
Znaczy, to jest takie sprawdzenie, które w zasadzie samospełniająca się przepowiednia, myślę, dlatego że no, przy dużych miastach i takiej mobilizacji również Polonii, i to nie tej Polonii konserwatywnej, do której jakiś mamy obraz Polonii na przykład amerykańskiej, ale tej zachodnioeuropejskiej, no sprawia, że to jest pewne, że Donald Tusk miałby wyższy wynik. Pytanie, czy nie prześcignie zostałby Jarosław Kaczyński również przez innych liderów list, a myślę, że to już byłoby trudne do strawienia. Natomiast no, ta zmiana okręgu na drugi pod względem wielkości w Polsce jest tak naprawdę rozgrywana przez opozycję no właśnie w ten sposób, że ucieka, boi się. Natomiast z punktu widzenia znowu partii Prawa i Sprawiedliwości to jest zrozumiałe, bo daje szansę na jakiś jeden dodatkowy, może dwa mandaty.
A Gliński w Warszawie ma szansę pobić Donalda Tuska?
Nie, pobić oczywiście nie, ale żeby zdobyć mandat, to tak.
Na pewno.
Oczywiście może być to swego rodzaju taki policzek, jeżeli pan Gliński zdobędzie gorszy wynik niż następne osoby na listach, a jest na to duża, nie wiem, szansa czy zagrożenie z punktu widzenia ministra Glińskiego, no, ale nie jest to polityk charyzmatyczny, tak? No, rzeczywiście w polityce może nie wszyscy powinni być super charyzmatyczni, no i profesor Gliński do takich osób należy.
Dziambor i Petru to osoby, które znalazły się na liście trzeciej drogi.
Tak, kolejne transfery, może mniej przyciągające uwagę, ale znowu tu chodzi o to, żeby dawać psztyczki w nos, tak? No, Ryszard Petru dobrze poradził sobie w jednej z rozmów radiowych z Sławomirem Mentzenem, który no, pokazał, że na TikToku radzi sobie świetnie w rozmowie, czy to z dziennikarzami, czy właśnie oponentami gorzej. Nauczył się, pewnie tej debaty nie będzie i znowu to ma być rywalizacja między osobą, która startuje z ostatniego miejsca trzeciej drogi, z liderem Konfederacji, który startuje oczywiście z pierwszego miejsca. To jest naprawdę bardzo interesujące.
Gdzie szykują się najciekawsze pojedynki? Morawiecki na przykład kontra Budka, Gliński przeciwko Tuskowi. To tylko przykłady.
Ja myślę, że one są, akurat te przykłady, które pani podała, są nie aż tak emocjonujące. Dla naszych słuchaczy można powiedzieć, że no nie będzie tutaj wielkich emocji również na Dolnym Śląsku, dlatego że tutaj zaskoczeń nie ma.
Mamy Alicję Chybicką kontra Mirosława Stachowiak-Różecka, jeśli bierzemy te dwie listy.
Tak, no to może sprawić, że...
Kobiety, kobieta właśnie, przeciw kobiecie. To tak. Chyba było pewne, że PiS musi wystawić kobietę na jedynce.
Tak, natomiast...
Mówiło się o Cieszyńskim, ale jednak...
Tak, pan Cieszyński wylądował w Olsztynie, bo tych spadochroniarzy rzeczywiście jest sporo. Akurat Dolny Śląsk ma taką reprezentację, że ludzie wiedzą, z kim mają do czynienia i to wiedzą nie z telewizji, nie z radia, tylko dlatego, że są to politycy, którzy się wywodzą z naszego regionu. To, że będą to na pierwszych miejscach będą kobiety, to mam nadzieję, że przynajmniej u nas będzie troszeczkę bardziej kulturalnie.
Mniej brutalnie.
Mniej brutalnie, chociaż na pewno nie spokojnie, dlatego że stawka tych wyborów jest naprawdę wysoka dla wszystkich stron. Chciałam na początku powiedzieć dla obu stron, ale to jest dokładnie to, co próbuje nam się przekazać jako wyborcom, że liczą się tylko dwie strony i to, jak pokazują sondaże, ma rzeczywiście spory sukces, tak? Dlatego, że koncentracja głosów na Zjednoczoną Prawicę i Koalicję Obywatelską jest spora, ale pamiętajmy, że cały czas bój toczy się również o tych nieprzekonanych, tych, którzy mówią, że chcą pójść do wyborów, a ale nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosować. I to jest ciekawe, że na 40, około 40 dni przed wyborami ta grupa to jest cały czas kilkanaście procent i ona wcale nie spada.
Mm-hmm. Spójrzmy jeszcze na Dolny Śląsk. Tutaj nie ma dużej rewolucji.
Rewolucji nie ma i można powiedzieć, bo my tak skupiamy się oczywiście na wyborach do Sejmu, ale przecież będzie wybierana również druga izba, Senat.
Wyższa, tak, dokładnie, gdzie tak naprawdę chyba największym zaskoczeniem dla mnie był Grzegorz Schetyna.
Tak, dlatego, że to jest też partie polityczne rzeczywiście przesuwają tych polityków, którzy wcześniej byli w Sejmie do Senatu. Można powiedzieć, że Senat jest jednak traktowany jako ta izba no, mniej przyciągająca uwagę.
Tak.
Ta, która ma łagodzić kanty, jeśli chodzi o ustawodawstwo w Polsce. Więc można powiedzieć, że jest to takie przesunięcie, które niekoniecznie musi być w smak. Oczywiście politycy, którzy są przesuwani do Senatu, robią dobrą minę do złej gry, bo to jest oczywiście ważna izba, no ale można powiedzieć, że tutaj o tyle nie ma emocji, że przy pakcie senackim opozycyjnym w zasadzie wiadomo, które, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, które okręgi będą wygrane przez kandydatów opozycji, więc mam wrażenie, że tam Zjednoczona Prawica nie wystawiła zbyt mocnych kandydatów, najprawdopodobniej te osoby, które zgodziły się stanąć w szranki z kandydatami opozycyjnymi do Senatu, zostaną w jakiś inny sposób wynagrodzone, no bo mandatu nie dostaną.
Obecny wojewoda Jarosław Abramski zmierzy się z panem Michałem Ujazdowskim, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
To jest
to ciekawe.
Będzie
ciekawy pojedynek.
Tak, to jest ciekawe, dlatego że no przecież Kazimierz Ujazdowski był kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości. Ja oceniam tych obu polityków, po pierwsze jako ludzi z dużą kulturą osobistą i ludzi,
nawet
którzy...
Nawet bym powiedziała, że mieli swego czasu podobny światopogląd.
No właśnie. I ja nie wiem, czy mieli, czy to jest czas przeszły, czy to jest czas teraźniejszy. Los sprawił, że są...
Niż Michał Jazdowski będzie u nas na antenie jutro, to podpytamy.
Tak, los sprawił, że są po innej, po dwóch stronach barykady politycznej, ale wyobrażam sobie naprawdę, że biorą lampkę wina, może nie jedną, dwie, każdy swoją, i są w stanie się zgodzić w wielu kwestiach. I świetnie by było, gdyby po tych wyborach, które, po tej kampanii, która jest naprawdę brutalna, żeby nie tylko ci dwaj politycy, ale żebyśmy my wszyscy mogli o polityce rozmawiać troszeczkę spokojniej niż to jest teraz. Bo oczywiście często mówimy, że zwolennicy Zjednoczonej Prawicy są nie tylko zwolennikami, wyborcami, ale niemal wyznawcami partii rządzącej, ale to się przełożyło również na drugą stronę. Czasami jak się rozmawia ze zwolennikami Donalda Tuska, przede wszystkim jego, nie całej nawet formacji, to ataki na przykład na trzecią drogę, czy na lewicę, że dlaczego nie chcecie wszyscy razem grać do jednej bramki, pokazują, że ten poziom emocji jest naprawdę duży po obu stronach.
Brakuje takiej merytorycznej debaty. No, brakuje także, by taka debata pojawiła się pomiędzy liderami partii, to chyba nie dojdzie. Tusk, Kaczyński, całe społeczeństwo, bo chyba tego pragnęło.
Tak, no sondaże pokazują, że rzeczywiście większość Polaków życzyłaby sobie takiej debaty. Nie wiem, czy ona byłaby jakoś bardzo merytoryczna, dlatego że jasne jest, że debata między liderami to jest również spektakl. I natomiast na taki spektakl mogą liczyć wyborcy w innych krajach europejskich, natomiast my okazuje się, że mamy polityków, którzy monologują.
Moje marzenie, dokładnie. Jakie tematy będą dominować, pani profesor?
Więc tak, pani, na pewno bezpieczeństwo.
Bo chyba widać od partii rządzącej, że bardzo mocno grają tym terminem. Tak. Bezpieczeństwo pod wieloma aspektami.
No właśnie, każdy rozumie to inaczej i możemy powiedzieć, że z drugiej strony opozycja również mówi o bezpieczeństwie, tylko na przykład wskazuje, że kolejna kadencja Zjednoczonej Prawicy sprowadzi na Polskę duże niebezpieczeństwo pod względem praworządności, naszej obecności w Unii Europejskiej, naszych relacji międzynarodowych, czyli nawet nie nazywając tego, że gra toczy się o bezpieczeństwo, mówi o tym samym, ale jak powiedziałam, tak jakby to były przekazy równoległe i każdy rozumie coś innego, tak? Mówi również o kwestii naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i znowu każda strona twierdzi, że ma na to receptę.
Na koniec wyciągamy naszą szklaną kulę. Kto wygra wybory?
Kto wygra, czy kto będzie rządził? Bo wygra, pokazują sondaże, że będzie to Zjednoczona Prawica, że zdobędzie więcej głosów, ale też sondaże poddają w wątpliwość to, czy uda się utworzyć rząd.
Politolog profesor Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski, poranny gość Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.